Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Na audiencji ogólnej papież zachęcił, by nie bać się sakramentu namaszczenia chorych, który pozwala nam spotkać Boże miłosierdzie.
W Watykanie goszczą dyrektorzy polskich rozgłośni diecezjalnych. Na audiencji pozdrowił ich papież, a kardynał Miller zachęcił do przekazywania zdrowej nauki wiary.
Benedykt XVI dementuje niedorzeczne spekulacje podważające ważność jego rezygnacji.
Witamy 26 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Sakrament namaszczenia chorych pozwala nam namacalnie dotknąć Bożego współczucia do człowieka, wskazał papież w katechezie na audiencji ogólnej. Przypomniał, że w przeszłości sakrament ten nazywano ostatnim namaszczeniem, pojmując go jako duchową pociechę w bezpośredniej bliskości śmierci. Obecnie jednak, gdy mówimy o namaszczeniu chorych, patrzymy na doświadczenie choroby i cierpienia w perspektywie Bożego miłosierdzia.
Papieską katechezę streszczono też po polsku.
List świętego Jakuba apostoła zachęca. Choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. W dobie współczesnej kultury, gdy cierpienie i śmierć często traktuje się jako tabu, jako coś, co należy ukrywać i jak najmniej o tym mówić, warto pamiętać, że sakrament namaszczenia chorych jest czytelnym, konkretnym znakiem uobecniającym Chrystusa, który napełnia nadzieją, sam bierze chorego za rękę, przypominając, że w swej chorobie, bólu, cierpieniu należy do Niego i że nic, nawet zło i śmierć, nie może go nigdy od niego odłączyć.
Franciszek przestrzegł także przed obsesyjnym czekaniem na cud, tak jakby sakrament namaszczenia chorych zawsze miał przywracać zdrowie.
Daje on jednak pewność, że Jezus jest blisko chorego, także osoby starszej, bo każdy, kto ma ponad 65 lat, może przyjąć ten sakrament. To Jezus, który się zbliża. Kiedy jednak ktoś jest chory, myśli się czasem, żeby zawołać księdza, ale się z tego rezygnuje, bo uważa się, że to przynosi nieszczęście, albo nie chce się przestraszać chorego. Dlaczego? Bo ludzie nieraz wyobrażają sobie, że kiedy do chorego przychodzi ksiądz, to zaraz po nim przyjdą przedsiębiorstwa pogrzebowe. Prawda, że tak jest? Tymczasem kapłan przychodzi pomóc choremu czy osobie w podeszłym wieku. Dlatego jest tak ważne, by księża odwiedzali chorych. Trzeba wezwać kapłana. Jest tu chory, proszę przyjść, udzielić mu namaszczenia i błogosławieństwa. To przecież sam Jezus przybywa, by mu przynieść ulgę, umocnić go, dać mu nadzieję, pomóc. Także przebaczyć mu grzechy. I to jest bardzo piękne.
Na zakończenie Ojciec Święty jeszcze raz zachęcił. Abbiamo questa
abitudine. Miejmy ten zwyczaj wołać księdza do naszych chorych. Nie mówię o kilkudniowej grypie, ale kiedy choroba jest poważna, a także do naszych starców. Niech przyjdzie i udzieli im tego sakramentu, tego wsparcia, tej Jezusowej mocy, by iść dalej.
Wśród obecnych na placu Świętego Piotra byli też Polacy. Saluto i pellegrini polacchi e in modo
particolare i direttori della radio. Witam pielgrzymów polskich, a szczególnie dyrektorów diecezjalnych rozgłośni radiowych z Polski przybyłych na rzymskie rekolekcje. Proszę was tu obecnych, abyście troszcząc się o chorych, zachęcali ich, by z ufnością przyjmowali sakrament namaszczenia. Niech będzie dla nich umocnieniem i jednoczy ich z Chrystusem. Niech napełni ich serca pokojem i mocą w znoszeniu cierpienia, choroby czy starości oraz pomaga w odzyskiwaniu zdrowia i pełni sił. Polecając waszej modlitwie wszystkich chorych, serca wam błogosławię.
W W rzymskich rekolekcjach dyrektorów niezależnych katolickich rozgłośni radiowych z Polski uczestniczy 24 kapłanów z 15 rozgłośni. Wczoraj wieczorem gościli w Radiu Watykańskim, dziś zostali przyjęci przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary.
Kardynał Gerhard Miller zachęcił ich, by z zapałem przekazywali zdrową naukę wiary. Niech wasze rozgłośnie będą szkołą głębokiej modlitwy. Bądźcie głosicielami dobrej nowiny w cyfrowym kontynencie. Rozwijajcie waszą wzajemną współpracę i niech ona przynosi owoce, powiedział kardynał Miller dyrektorom polskich rozgłośni diecezjalnych. Przyznał, że dzięki ich posłudze głos Ewangelii dociera do wielu osób. Jest to bardzo ważny dziś sposób głoszenia dobrej nowiny. Wpisuje się on w zadanie wyznaczone nam przez Chrystusa, by iść na cały świat i głosić Ewangelię, powiedział prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
O przebiegu spotkania mówi koordynator Forum Niezależnych Katolickich Rozgłośni Radiowych, ksiądz Tomasz Olszewski.
Spotkanie ma charakter formacyjno-edukacyjny, możemy tak powiedzieć, bo jest formacja w postaci kateches i naszych wspólnych spotkań modlitewnych, ale również w postaci codziennej pracy, która już się rozpoczęła w ramach Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Każde nasze spotkanie to niesamowity czas, bo zasadniczo ono ma zawsze dwa wymiary, tym bardziej tutaj w Rzymie. Pierwszy ten wymiar podstawowy dla nas kapłanów, księży, to nasze rekolekcje i podążanie tą wspólną drogą ku świętości, uświęcanie się. A z drugiej strony to można powiedzieć ten wymiar taki branżowy czy typowo radiowy, a więc ta wymiana doświadczenia w sposób szczególny tu w Rzymie z Radiem Watykańskim, z którym każda nasza stacja współpracuje, ale też poprzez nasze spotkania, czy to z kardynałem Millerem, czy w innych kongregacjach z ludźmi, którzy bezpośrednio pracują przy Ojcu Świętym, bo w zasadzie to jest nasza misja, żeby mówić o Kościele i żeby ten Kościół poznawać i przybliżać go ludziom.
Specjalny apel w sprawie Wenezueli wygłosił papież podczas audiencji ogólnej. Kraj ten od ponad dwóch tygodni pogrążony jest w fali antyrządowych zamieszek, które władze starają się bezwzględnie tłumić. W zajściach zginęło już kilkanaście osób, a ponad 100 odniosło rany. Opozycja oskarża władze o torturowanie zatrzymanych oraz wskazuje na Kubę jako inspiratorkę brutalnej polityki administracji prezydenta Nicolasa Maduro.
Śledzę ze szczególnym niepokojem to, co dzieje się w tych dniach w Wenezueli. Szczerze życzę, by jak najszybciej ustała przemoc i wrogość, a wszyscy Wenezuelczycy, poczynając od przywódców politycznych i odpowiedzialnych za instytucje, zaangażowali się w działania na rzecz pojednania narodowego poprzez wzajemne przebaczenie, szczery dialog szanujący prawdę i sprawiedliwość, zdolny do podjęcia konkretnych tematów dla dobra wspólnego. Zapewniam o mojej stałej i gorącej modlitwie, szczególnie za tych, którzy stracili życie w starciach i za ich rodziny. Zachęcam też wszystkich wierzących, by błagali Boga za wstawiennictwem Matki Bożej z Koromoto, aby kraj wkrótce odzyskał pokój i zgodę.
Ritrovi prontamente pace e concordia.
Zaognianie się sytuacji w Wenezueli i jej reperkusje międzynarodowe zaczynają niepokoić także inne kościoły lokalne w regionie. Prezydium Konferencji Episkopatu Meksyku wyraziło przerażenie rozmiarem aktów przemocy, do jakich dochodzi na ulicach wenezuelskich miast. W specjalnym przesłaniu biskupi opowiedzieli się za podjęciem dialogu i pojednania oraz wezwali do poszanowania życia, godności i praw wszystkich Wenezuelczyków. Meksykańscy hierarchowie zapewnili też o modlitwie w intencji Wenezueli.
Starcia między demonstrantami a policją lewicowego rządu w Caracas budzą też niepokój w sąsiedniej Kolumbii. Tamtejsi biskupi zwrócili za pośrednictwem mediów uwagę na dramatyczną sytuację, w jakiej znalazła się ludność obszarów graniczących z Wenezuelą.
Biskup miasta Cúcuta, Julio César Vidal Ortiz, mówił o fali uciekinierów, którzy przekraczają granicę z Kolumbią, o braku żywności i lekarstw. Ponadto Wenezuela deportuje obywateli Kolumbii pod błahymi pretekstami, a uchodźcami zajmują się jedynie zakonnicy. Z kolei biskup Riohacha, Héctor Sala Zuleta, mówił o sytuacji rejonu Guajira, najbardziej wysuniętego na północny wschód przylądka kraju. W rejonie na skutek konfliktu i ustania działalności handlowej panuje głód, dotkliwy szczególnie wśród Indian Wayuu, największego szczepu w całej Ameryce Łacińskiej. Sytuacja według słów biskupa jest katastrofalna. Prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos wyraził zaniepokojenie o los obywateli kolumbijskich. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro przestrzegł, by nie wtrącać się we wewnętrzne sprawy kraju i oskarżył prezydenta Kolumbii o międzynarodową konspirację. Z Bogoty dla Radia Watykańskiego ksiądz Andrzej Sarnacki, jezuita.
Nie zachodzi nawet najmniejsza wątpliwość co do ważności mojej rezygnacji ze sprawowania posługi piotrowej, napisał Benedykt XVI, odpowiadając na pytania włoskiego dziennika La Stampa. Papież senior przypomniał, że jedynym warunkiem ważności była tu pełna wolność decyzji. Prasowe spekulacje co do tego, czy jego rezygnacja jest ważna, nazwał po prostu niedorzecznymi.
Ponadto papież senior wyjaśnił, że zachował białą sutannę ze względów praktycznych, jednak wyraźnie odróżnia się ona od tej, którą nosi aktualny następca świętego Piotra. Jest mianowicie bez pasa i pelerynki. Cytując na łamach La Stampy wyjaśnienie Benedykta XVI, Andrea Tornielli przypomniał, że w sobotę był on w Bazylice Watykańskiej na konsystorzu. Zasiadł razem z kardynałami, a kiedy wymieniał pozdrowienie z papieżem Franciszkiem, zdjął na znak uszanowania swoją białą piuskę.
Jedno z pytań La Stampy dotyczyło słów z listu otrzymanego od papieża seniora, które opublikował szwajcarski teolog Hans King. Zgodnie z ich brzmieniem Benedykt XVI cieszy się ze zgodności punktów widzenia i sprzyjaźni z Franciszkiem, a za swoje jedyne i ostatnie zadanie uważa wspieranie modlitwą jego pontyfikatu. Wiarygodność i dokładność cytatu papież senior potwierdził.
Do Watykanu napłynęło wyjątkowo dużo odpowiedzi na kwestionariusz przed zgromadzeniem synodalnym o rodzinie. Świadczą one o pilnej potrzebie głoszenia Ewangelii rodzinom oraz o wyzwaniach i problemach życia rodzinnego.
Dowiadujemy się o tym z komunikatu po zakończonym wczoraj spotkaniu Rady Zwyczajnej Synodu Biskupów. Trwało ono 2 dni. W poniedziałek po południu posiedzeniu przewodniczył papież Franciszek, aby pokazać, jak wielką wagę przywiązuje on do synodu oraz do tematu najbliższych zgromadzeń.
Na podstawie nadesłanych do Watykanu wyników ankiety sporządzony zostanie dokument roboczy synodu, który będzie podstawowym punktem odniesienia w obradach. Watykański komunikat podaje też, że oba zgromadzenia synodalne o rodzinie będą stanowić jedną całość. W związku z czym dopiero po drugim zgromadzeniu, które odbędzie się w przyszłym roku, biskupi przedstawią swoje propozycje, a wychodząc od nich Franciszek przygotuje adhortację apostolską.
Synod Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego na Ukrainie potępił zbrodnicze działania obalonego rządu Wiktora Janukowycza. Specjalną uchwałę w tej sprawie podjęto przedwczoraj, potępiając dokonany za przyczyną władz rozlew krwi na ulicach i placach Kijowa. Jednocześnie zapewniono o modlitwie w intencji zabitych oraz o roztoczeniu opieki nad rannymi.
Prawosławny synod podkreślił konieczność budowy nowego kraju na zasadach dobra i sprawiedliwości, integralności terytorialnej oraz konsolidacji społeczeństwa, za co na rządzących spoczywa odpowiedzialność przed Bogiem, ich własnym sumieniem, a także przeszłymi, obecnymi i przyszłymi pokoleniami. Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego na Ukrainie zadeklarowała ponadto gotowość do konstruktywnej współpracy z władzami w różnych sferach życia publicznego. Zapewniła, że nie dzieli swoich wiernych według kryteriów politycznych, terytorialnych, etnicznych, językowych czy społecznych. Synod podkreślił jeszcze raz potrzebę utrzymania integralności terytorialnej państwa oraz zabezpieczenia go przed upadkiem. Powinniśmy utrzymać jedną zjednoczoną Ukrainę dla przyszłych pokoleń, napisali prawosławni hierarchowie podlegli Patriarchatowi Moskiewskiemu. W obecnej sytuacji poważnych napięć społecznych musimy dokonać wszelkich możliwych wysiłków na rzecz pokoju religijnego na Ukrainie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.